Dzień dobry, Marek Poniedziałek, a w studiu Dariusz Rosati, eurodeputowany Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam.
Historia z życia, panie profesorze. Mój syn, przedszkolak, lat 6, do tej pory był Maciejem Poniedziałkiem. Od 1 września jest Maciejem P. Tak przynajmniej wynika z oficjalnego zestawienia na tablicy ogłoszeń. Wszystko oczywiście w związku z RODO, a że pan jako jeden z europosłów przyczynił się 2 lata temu do uchwalenia tego rozporządzenia. Pytanie, czy jest pan zadowolony z tego, jak ono jest wdrażane w Polsce?
No może jeszcze za wcześnie, aby dokonać całościowej oceny. To na pewno była duża zmiana, którą wszyscy odczuliśmy. Z dnia na dzień rozmaite firmy zaczęły nas pytać, czy się zgadzamy przetwarzać dane osobowe. Byliśmy zasypywani mailami, żeby się zgodzić na to czy na tamto. Ja chcę tylko wyjaśnić, że jednak ta idea RODO, czyli ochrony danych prywatnych, pojawiła się przede wszystkim ze względu na to, że duże firmy cyfrowe, duże firmy takie jak właśnie Google, Amazon wykorzystywały dane osobowe, dane prywatne do tego, żeby lokować produkty, do tego, żeby stosować metody reklamy produktów, z czego często nie byliśmy świadomi. I trzeba było rzeczywiście troszkę wsadzić pod kontrolę ten cały proces i taka była idea za RODO. Zobaczymy, jeżeli dochodzi rzeczywiście...
To dotyka codziennego życia teraz. To prawda. To niekoniecznie w taki sposób, w jaki byśmy chcieli.
No to prawda. No, rzadziej się wymienia nazwisko osoby, czy jej dane osobowe, takie jak adres, czy daty urodzenia, czy stan zdrowia. Zobaczymy. Jeżeli to się będzie wiązało z jakimiś dużymi uciążliwościami, to oczywiście ta dyrektywa będzie zmieniona, czy też podejmiemy taką inicjatywę. Ale chcę też zaznaczyć, że to nie tylko parlament przyjął tę dyrektywę, ale także Rada. Czyli rządy państw członkowskich również zgodziły się, że w tym kierunku trzeba iść.
To samo, ta sama wątpliwość dotyczy innej kwestii, uchwalonej 12... prawa uchwalonego 12 września, jeżeli mnie pamięć nie myli, ochrzczonego jako akta 2. Tutaj też szlachetne intencje, których trudno odmówić europosłom, za tym stoją, żeby szanować jednak informację i nie przetwarzać jej bez oddania wynagrodzenia jej autorowi. No ale tutaj też krytycy mówią, że to zagrożenie dla wolności w internecie. Jak pan się do tego odnosi?
Po pierwsze, nazwa akta 2 jest myląca. To nie dotyczy tej tematyki, która była przedmiotem akta 1. To jest dyrektywa, która ma chronić prawa autorskie, czyli copyrighty w gospodarce cyfrowej, czyli w sytuacji, kiedy dzieła autorów, teksty, książki, filmy, także artykuły dziennikarskie są rozpowszechniane w formie cyfrowej. Rzeczywiście trzeba było postawić tamę sytuacji, w której gdy się kupuje książkę w sklepie, to się płaci, a gdy się ściągają w internecie, to się nie płaci. To trzeba było po prostu uporządkować tę sytuację. Te prawa autorów były naruszane. W związku z tym można powiedzieć, że ona kładzie tamę procesom kradzieży dzieł autorskich w internecie. Z drugiej strony oczywiście było zawsze ryzyko, że ona może ograniczyć przy okazji dostęp do treści w internecie i pewną swobodę i wolność korzystania z internetu. Moim zdaniem równowaga w osiąganiu tych dwóch celów została zachowana. Ta dyrektywa nie ogranicza wolności w internecie. Nie jest jakimś ograniczeniem dla internautów. Ona nakłada pewne obowiązki na platformy, ale nie na internautów korzystających z rozmaitych treści. I dodam do tego, że polski rząd się na to zgodził oczywiście, dlatego że mamy na piśmie opinię rządu, że ta dyrektywa nie ogranicza wolności w internecie.
Tylko musimy jeszcze dostosować do kraju, do tego nasze krajowe prawo autorskie. Panie profesorze, Polska w gronie 25 najwyżej rozwiniętych gospodarek świata, trzydzieści kilka polskich spółek giełdowych wchodzi w skład światowych indeksów giełdowych od niedawna. A miało być tak źle. Prawo i Sprawiedliwość rządzi już od 3 lat. No pomimo tego wydaje się, że sprawy idą w dobrym kierunku.
Jest znakomita koniunktura gospodarcza na świecie i również w Polsce. Dzięki temu śmiem twierdzić, że nie jest to zasługą Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość podtrzymało koniunkturę poprzez przede wszystkim program wsparcia rodzin w ramach 500+. Dzięki czemu trafiło na rynek 20 kilka miliardów złotych, co podtrzymało koniunkturę dodatkowo. ale zwracam uwagę, że podtrzymywanie koniunktury przy pomocy wydatków konsumpcyjnych jest jak słomiany ogień. To się szybko pali, piękny widok, ale bardzo szybko ta energia się kończy. Problemem z polską gospodarką jest to, że...
dużo czasu, żeby zepsuć gospodarkę, dobrą gospodarkę?
No, bo... zostawiliśmy gospodarkę w dobrej kondycji ze zrównoważonymi finansami publicznymi i z bardzo wysokim poziomem inwestycji, także no, wystarczyło nie zepsuć. Niestety polityka gospodarcza PiS polega na tym, że rozdaje się pieniądze, zadłuża się państwo w okresie najlepszej koniunktury. Ja zwracam uwagę, że prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej robią nadwyżki budżetowe w tej chwili, korzystając z tego, że jest bardzo dobry czas koniunkturalny. Polska jest jednym z nielicznych, chyba z dwóch, trzech krajów, które się zadłużają dalej. Co będzie, jak przyjdzie recesja? Co będzie, jak przyjdzie recesja? Są dwie bardzo groźne symptomy, dwa groźne symptomy, jeśli chodzi o gospodarkę polską. Po pierwsze, inwestycje spadają, prywatne inwestycje spadają. Mamy najniższy udział inwestycji w całej Unii Europejskiej wśród 28 krajów, to jest poniżej 17% PKB. I druga rzecz, brakuje w Polsce pracowników, co powoduje, że wynagrodzenia rosną, a jak wynagrodzenia rosną w tempie takim jak teraz 7-8%, to koszty przedsiębiorstw rosną i oczywiście duża część produkcji stanie się nieopłacalna.
Z drugiej strony te wynagrodzenia były w ogonie Europy przez długie lata.
No ale nie mogą rosnąć szybciej niż wydajność pracy, panie redaktorze, no. No nie mogą. Wydajność pracy w Polsce rośnie 2-3%, a wynagrodzenia rosną 8%. No, to zjada oczywiście marżę zysków i efekt jest taki, jak w sektorze budownictwa. Firmy się wycofują z kontraktów. No.
Premier Mateusz Morawiecki był zapowiadany przy zmianie urzędu jako właśnie specjalista od gospodarki. W ostatnich publikacjach społecznościowych, pana publikacjach, no i nie tylko pana, różnych polityków Platformy, zarzucacie premierowi Morawieckiemu wiarołomność. Jak pan się do tego odnosi? Skąd takie zarzuty?
No, przykład pierwszy z brzegu. Pan Morawiecki powiedział, że rząd PiS buduje drogi, a rząd Platformy Obywatelskiej PSL nie budował żadnych dróg. No przepraszam, ale ja tu przyjechałem autostradą A2 i drogą szybkiego ruchu S3. Jeżeli miałbym wierzyć Morawieckiemu, to musiałbym założyć, że przedzieram się przez jakieś bezdroża. No więc to, że się mija z prawdą, to jest delikatne ujęcie, prawda? Można to po prostu nazwać świadomym kłamstwem, bo akurat pan premier doskonale wie, że zbudowaliśmy ponad 1500 kilometrów autostrad dróg szybkiego ruchu i ponad 10 tysięcy dróg niższego rzędu, lokalnych i regionalnych. I po prostu no nie można, niezależnie od walki politycznej, opowiadać takich, no takich bzdur, muszę powiedzieć. Zresztą to nie jest pierwszy przypadek. Pan premier wielokrotnie się mijał z prawdą. Podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim twierdził, że był członkiem Solidarności. On nigdy nie był członkiem Solidarności. Mówił, że jego koledzy w stanie wojennym byli zamykani do więzienia. W stanie wojennym pan Morawiecki chodził do szkoły i żaden z jego kolegów, uczniów nie był zamknięty. Takich wypowiedzi ze strony premiera niestety jest dużo i to jest po prostu w ustach premiera polskiego rządu jest niedopuszczalne, żeby po prostu nawet w ramach kampanii wyborczej opowiadać takie rzeczy.
Czy Platforma Obywatelska zmieniła zdanie co do nagrań rozmów w restauracji Sowa i Przyjaciele? Bo no swego czasu mówiliście państwo dość zgodnym chórem, że to prywatne rozmowy i robienie z nich politycznego użytku no nie przystoi. W poniedziałek Onet opublikował materiał, z którego wynika, że premier Morawiecki także kilkakrotnie był nagrany. We wtorek opublikował jedną z rozmów. Jak to jest z tymi rozmowami? W końcu prywatne bez znaczenia, czy kluczowe dla bezpieczeństwa państwa?
Nie są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa, bo przecież na tych rozmowach nie było niczego, co by wskazywało na zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Natomiast nie można zaprzeczyć, że te nagrania uruchomione przed wyborami parlamentarnymi doprowadziły do znacznego spadku poparcia dla Platformy Obywatelskiej i zostały wykorzystane przez Prawo i Sprawiedliwość do tego, żeby wygrać wybory.
A to kto je można uruchamia zadać teraz?
No właśnie,
razie?
To jest ciekawe. To jest bardzo dobre pytanie i chciałbym, żeby dziennikarze też tym się zajęli, dlatego że jest źródło tych nagrań, które uaktywniane są w takich szczególnych momentach. W tej chwili uaktywniono, czy też ujawniono nagrania związane z premierem Morawieckim, którego stawiają w dosyć kiepskim świetle, bo to po prostu pokazuje...
No przeklina.
Nie tylko. To jest dwulicowość premiera, który mówi tam, że premier Merkel, kanclerz Merkel mu się świetnie podoba, prawda, bardzo mu się podoba, A tutaj słyszymy, że pani Merkel to jest po prostu największy wróg. Więc ja bym powiedział, że to...
Jak pan patrzy na Niemcy, na poczynania, nawet jeśli chodzi o Nord Stream 2, to wynika z nich przyjaźń polsko-niemiecka, czy raczej... Czy to jest rzeczywiście projekt czysto gospodarczy, a nie polityczny?
Ale skąd? To oczywiście jest projekt polityczny również, który ma skutki polityczne, a nie tylko gospodarcze. I w tej sprawie się różnimy z Niemcami. I mamy z nimi ostry spór, ale w bardzo wielu innych sprawach akurat Niemcy nas popierali i na forum Unii Europejskiej i poza. Natomiast wracając jeszcze do tego, to chcę tylko powiedzieć, że te nagrania powinny być traktowane jednakowo. Znaczy ja mogę też przytoczyć panu wypowiedzi szefów Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim na czele sprzed kilku lat, którzy mówili, że cały rząd się powinien podać do dymisji za to, że sobie poprzeklinali przy winie. Wie pan, była taka sytuacja, Platforma przegrała wybory, bo ktoś zjadł ośmiorniczki i trochę poprzeklinał przy winie. Teraz mamy nagranie premiera Morawieckiego i słyszymy, że nic się nie stało, prawda? Polacy, nic się nie stało, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. A wtedy domagano się dymisji wszystkich naszych ministrów.
Panie profesorze, a chciałby pan usłyszeć rozmowę byłego premiera, obecnego szefa Rady Europejskiej z pewnym bardzo znanym biznesmenem, nieżyjącym już, Janem Kulczykiem, bo takie rozmowy, zdaniem kelnerów, zostały nagrane, zgodnie z ich zeznaniami. Były co najmniej dwie. Taśm z tych rozmów nie ma.
Ale bardzo proszę, jeżeli coś jest nagrane, to niech to ujrzy światło dzienne. Jeżeli ktoś w sposób niegodny, czy w sposób sprzeczny z prawem składał jakieś obietnice, to oczywiście tak, natomiast jeżeli to były tylko prywatne rozmowy, to uważam, że jest to po prostu skandal, że ktoś gra tymi taśmami i próbuje po prostu zdyskredytować przeciwnika politycznego, pokazując, jaki on jest prywatnie. No,
a gdyby padł taki pomysł,
politycy powinni uważać. No.
Ujawnijmy wszystkie taśmy teraz, tu i teraz, wszystkie, które ma prokuratura. Podpisałby się pan pod tym?
Oczywiście, jak najbardziej bym się podpisał, tylko proszę pamiętać, że prokuratura jest w rękach Prawa i Sprawiedliwości, kieruje nią Zbigniew Ziobro i to, że ujawnia według uznania pewne fragmenty, a inne trzyma skrzętnie schowane, świadczy o tym, że on gra politycznie tym. No. Dla mnie to jest oczywista, i to dobrze byłoby, że wszyscy wiedzieli, to jest oczywista gra o władzę w PiS-ie pomiędzy Zbigniewem Ziobro i Mateuszem Morawieckim. W tej chwili uderzenie przyszło ze strony ministra sprawiedliwości i zobaczymy, co dalej będzie.
To na koniec jeszcze jedno bardzo krótkie pytanie. Z jakim przesłaniem do wyborów samorządowych idzie Platforma Obywatelska? Takim jednym głównym.
Podstawowe przesłanie jest takie, że chcemy obronić samorządy przed scentralizowaną władzą PiS. PiS chce przejąć samorządy i kierować nimi z Warszawy, z ulicy Nowogrodzkiej. My uważamy, że samorządy powinny być w rękach mieszkańców. I będziemy bronić tej idei samorządności, którą wprowadziliśmy na początku lat 90. Chcę również powiedzieć, że bardzo ważnym wymiarem tych wyborów jest również stosunek do Europy. PiS chce nas z Europy wyprowadzić. Samorządy są instancją, która korzysta bardzo na członkostwie w Unii Europejskiej, otrzymuje dużo pieniędzy. Wyprowadzenie Polski z Unii byłoby katastrofą dla naszego kraju. Ten wątek musi się pojawić w kampanii wyborczej. Musimy pokazać, że nasi przeciwnicy polityczni są po prostu groźni dla Polski, ponieważ chcą nas z Unii Europejskiej wyprowadzić.
Dariusz Rosati, eurodeputowany, członek Platformy Obywatelskiej, był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.